Tytuł tygodnia.
Bronisław Wilczstein. Cienie moich czasów. Wydawnictwo Zysk i Spółka.
Mówi krytyk literacki Maciej Mazurek.
Zwykle, gdy prezentuje się sylwetkę Bronisława Wilczstaina, akcentuje się jego społeczne role, role dziennikarza, publicysty albo szefa instytucji medialnych, którym bywał. Wyżej wymienione role są oczywiście ważne, ale chyba dla samego Wilczstaina nie najważniejsze. Jest on przede wszystkim pisarzem. Uprawianie literatury traktuje jako proces poznawczy rzeczywistości. Cienie moich czasów to najbardziej biograficzna książka Wilczstaina. Jest to rodzaj podróży przez życie za sprawą swobodnej narracji, w której przeplatają się różne czasy z życia pisarza. Tu nie ma chronologii. Narrację prowadzi żywioł pamięci.
Czyta Piotr Maciejewski.
Światło. To pierwsze, co pamiętam. Wchodzę do pokoju rodziców. Leżą w pościeli na tapczanie pod oknem, z którego wlewa się do wewnątrz słońce. A może raczej światło, które jest białe. Moje pierwsze wspomnienia są czarno-białe. Taka jest ich większość, jakby zatrzymana na kliszy starego filmu. Inne wspomnienie, też jedno z pierwszych, to Boże Narodzenie. W każdym razie zabawa pod choinką. Stoję w mroku, a ojciec straszy mnie bengalskimi ogniami. To teraz pozostała mi fascynacja eksplozją iskier z drobnego patyczka. Zachwycają i wtedy, ale trochę się boję, kiedy w palcach ojca otaczają mnie piruetami świetlistych rozprysków. Wreszcie zaczynam płakać i ojciec bierze mnie na ręce. To wspomnienie jest intensywnie barwne. Zanurzony w atakowanych przez zimne ognie ciemnościach widzę w tle kolorową choinkę. I nawet ojciec oświetlany żywym blaskiem wydaje się barwny. To też wczesne wspomnienie, ale chyba późniejsze niż to, gdy o świcie wchodzę do pokoju śpiących rodziców. Te wspomnienia przywołują aurę szczęścia. Są to czasy najdawniejsze, jeszcze z ulicy Partyzantów w Olsztynie, gdzie mieszkałem przez pierwsze 2, może 3 lata życia. Chyba raczej 2, bo tak wynikało z obliczeń, których dokonywałem później z matką. To były pierwsze próby porządkowania wspomnień, które zacząłem robić stosunkowo wcześnie, w wieku kilkunastu lat. Równie intensywnie radosne jest wspomnienie nieco późniejsze, już z ulicy Działdowskiej. Zabawa z matką. Kończy się dzień. Na łące po drugiej stronie ulicy, naprzeciw naszego domu, roześmiana matka kręci się ze mną. Wirujemy wokół siebie, trzymając się za wyprostowane ręce. Tak beztrosko wesoła matka potrafiła być w Olsztynie. Z upływem czasu, w Przemyślu, do którego przyjechaliśmy, gdy miałem 5 lat, zdarzało się to coraz rzadziej. Matka stała się morfinistką. W nauk wpędzili ją lekarze, którzy uznali, że ma raka i w ten sposób uśmierzali jej bóle. Matka rzeczywiście była chora, ale rak okazał się pomyłką. Natomiast nauk pozostał. Ojcu dopiero w ostatnich latach życia udało się ją w końcu z niego wyciągnąć. Wymusił na niej kolejną, wreszcie skuteczną terapię, a potem pomógł przetrwać późniejszy, może najgorszy czas niedługo przed swoją śmiercią. Choroba i nauk matki wypełniły moje dzieciństwo i naznaczyły nasz dom na wiele lat. Napady bólu, gniewu i rozpaczy, które przydarzały się jej wcześniej, zdominowały jej życie prawie do śmierci ojca. Ich przejawy potrafiły być straszne. Godzinami matka wyła albo oskarżała wszystkich, a zwłaszcza najbliższych, o najgorsze rzeczy. Niszczyła sprzęt, kiedyś podarła dokładnie niemal wszystkie rodzinne zdjęcia. Niekiedy uciekała, usiłowała wyjechać z miasta. Odgrażała się, że zostanie prostytutką. To wszystko działo się w Przemyślu. Ojcu udało się ją uwolnić od nałogu pod koniec naszego tam pobytu. W Krakowie zaczęły się poważniejsze kłopoty z moją 3,5 roku starszą siostrą. Jej pierwsza próba samobójcza, której konsekwencją był kilkutygodniowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie, miała miejsce już w Krakowie gdzieś na przełomie 1967 i 1968 roku, niedługo przed śmiercią ojca. Odwiedzając siostrę, zetknąłem się z koszmarem szpitala psychiatrycznego w komunistycznym wydaniu. Przerażające warunki. Często dwie pacjentki musiały spać razem w jednym łóżku. Brud. Oddanie chorych we władanie niższemu personelowi pielęgniarskiemu, który wykorzystywał to niekiedy w sadystyczny sposób. Przywiązane do łóżek wyjące, zanieczyszczone ofiary. To było znaczące doświadczenie. Towarzyszyłem siostrze na pogotowiu. Potem odwiedzałem ją, gdy tylko mogłem, w szpitalu, ale nie miałem jeszcze 16 lat. Personel nie traktował mnie poważnie.
Znowu gro obowiązków spadało na ojca, który był już ciężko chory, chociaż nikt poza nim o tym nie wiedział. Lalka, tak nazywaliśmy moją siostrę w domu, nie była jego córką. Jej i moja matka traktowała ją fatalnie. Później zrozumiałem, że to nieświadome odreagowywanie urazów związanych z ojcem siostry, pierwszym mężem matki, alkoholikiem, oficerem, który wylądował w więzieniu za defraudację. Mój ojciec często musiał bronić nie swojej córki przed agresją jej matki. Czasami myślę, że to matka uśmierciła ojca. Przeżyła go 23 lata. Bezpośrednio po jego śmierci miałem wrażenie, że rozkwitła. To niewypowiedziane oskarżenie pod jej adresem dręczyło mnie długo. Było rodzajem obsesji. Dopiero z czasem uległo uśmierzeniu, stonowaniu, tak jak mój stosunek do matki. Pisząc uśmierciła, mam na myśli fakt, że to stres wywołany walką o jej życie mógł okazać się decydujący dla pierwszej i ostatniej choroby ojca. A przecież to on był opoką mojego dzieciństwa i naszej rodziny, a zagrożenie życia matki było nieustającym koszmarem. O swojej śmierci, na której progu miała być, matka opowiadała nieomal bez przerwy. Kiedy kolejny raz trafiła do szpitala, zdobywając się na odwagę, zapytałem ojca, kiedy matka umrze. Obawiałem się, że to już bardzo bliska perspektywa, a może także, nie przyznając się do tego, liczyłem, że skończy się groza naszego domu. Byłem w wieku przedszkolnym. Ojciec uspokajał mnie. Być może pytałem go właśnie po to, ale chociaż miałem do niego bezgraniczne zaufanie, nie uwolnił od lęku. A może i nadziei, chociaż przecież kochałem matkę. Może w tej jednej sprawie przyznawałem mu prawo do zwodzenia mnie, a w każdym razie do niemówienia pełnej prawdy. To wtedy, w nocy, za oknem naszego mieszkania w Przemyślu, na drugim piętrze po austriackiej kamienicy, która służyła jako urzędowy budynek szpitala, gdzie zajmowaliśmy mieszkanie, zobaczyłem uśmiechniętą i machającą do mnie matkę. Potraktowałem to jako coś naturalnego i szarpnąłem ojca za ramię, aby mu ją pokazać. Ale kiedy wreszcie udało mi się odciągnąć go od książek w bibliotece, za oknem był już tylko mrok. To zdumiewające, że matka w koszuli nocnej, która uśmiechnięta ukazała się za szybą w wyrwanej nocy plamie światła, nie wzbudziła mojego zdziwienia. A przecież miałem już prawie 7 lat. Dopiero później, tej samej nocy, zacząłem zastanawiać się nad niezwykłością tego zjawiska. W momencie pojawienia się nie dostrzegłem w nim nic wyjątkowego. Matka za oknem drugiego piętra objawiła mi się jako coś zupełnie zwyczajnego. Wspomnienie to kojarzy mi się jakoś z innym, chyba nieco późniejszym, z Knurowca, wsi, z której pochodziła moja matka. Wspomnienie, o którym piszę, jest wyjątkowo wyraziste. Wracałem z lasu za domem cioci Oli, siostry mojej matki. Był południowy upał i w jego wibracjach usłyszałem coś za plecami. Od lasu biegł na mnie wielki biały koń. Przerażony zacząłem uciekać, ale kiedy za chwilę, gnając co sił, rzuciłem okiem przez ramię, konia nie było, chociaż nie miał gdzie zbiec z drogi. Wspomnienia te łączą się, gdyż nie mogły wydarzyć się w zwyczajnym porządku rzeczy, a jednak przyjąłem je jako takie. Do Knurowca przyjeżdżałem z matką od urodzenia, a pewnie i wcześniej, a pierwsze obrazy stamtąd jawią mi się niepewne, nieomal poza progiem pamięci. To impresje, o których nie wiem nawet, czy nie przywidziały mi się później, chociaż na pewno zostały mi niejasne refleksy z czasów nieporządkowanych jeszcze przez świadomość. Obrazy szyn, męczącego upału i jazdy drezyną z matką w miejscu, gdzie rozciąga się dzisiaj las, są niewyraźne. Kolejkę, jak nazywała ją miejscowa ludność, zlikwidowano, gdy miałem parę lat, a na jej miejscu zasadzono drzewa. Bronisław Wilsztajn. Cienie moich czasów. Wydawnictwo Zysk i Spółka.